program GPS. Dzisiaj kierujemy się na zachód i to bardzo odważnie na zachód. Docieramy do zachodniej hemisfery. Moim Państwa gościem jest pani doktor Monika Sawicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Terra Brasilis. I ten rok 2022, bo dzisiaj rozmawiamy o kraju kawy, nie jest też jedynie świętowaniem tych 200 lat. Mamy już przez panią doktor zarysowany obraz spolaryzowanego społeczeństwa brazylijskiego, które jest tak głęboko podzielone, że jedni Brazylijczycy nie chcą specjalnie afiszować się swoimi patriotycznymi emocjami, ze swoimi emocjami z uwagi na to, że może ktoś ich odbierze za zwolenników Jaira Bolsonaro. No właśnie, rok 2022, wybory prezydenckie, druga tura przed nami, 30 października, jeśli dobrze pamiętam, rozdanie mandatów w Izbie Reprezentantów już za nami. Pani doktor, o co toczy się gra w tych wyborach? Wyborach, które dotyczą państwa bardzo podzielonego. Dotyczą społeczeństwa oczywiście wielorasowego, społeczeństwa, w którego skład wchodzą ludy rdzenne, napływowe, różne grupy etniczne, ale przede wszystkim ludzie bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o stopień, o poziom dochodu. Brazylia ustępuje jedynie trzem państwom, jeśli chodzi o ranking Giniego, czyli państw, społeczeństw najbardziej zróżnicowanych, nierównych w sensie dochodu, to ogromne wyzwanie. Zatem moje pytanie w tym kontekście, o co pani doktor toczy się gra w tych wyborach w roku 2022?
Nie powiem, że gra o wszystko, z tego względu, że no, wyniki do obu izb brazylijskiego parlamentu też już wskazują, że też już o czymś świadczą, można powiedzieć. I mogą być no, niepokojące w jakiś sposób dla wyniki z 2 października dla obu stron, dlatego że na prowadzenie, jeżeli chodzi o kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich, na prowadzeniu, i tutaj nie ma zaskoczenia, jest były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva, to jest polityk lewicowy, to jest polityk, który rządził państwem od 2003 do 2010 roku z ramienia Partii Pracujących, polityk, który odchodząc, miał ponad 80% poparcie Brazylijczyków. Był uznawany za, to są cytaty z prasy światowej, najpopularniejszego polityka, nie tylko w Brazylii, na świecie, którego prezydent ówczesny Barack Obama nazwał swoim człowiekiem, właśnie najpopularniejszym politykiem na ziemi, który do nie schodził niekiedy z czołowych, w ogóle z czołowych...
No tak, ja myślę, że nawet nasi słuchacze kojarzą doskonale tę postać. Ja sądzę, że biorąc pod uwagę Dilmę, prezydent Dilma Rousseff i też Jaira Bolsonaro, to jednak Lula gdzieś się przebija w tej pamięci publicznej. No i mamy osobę, która przesiedziała przecież rok w więzieniu, choć w świetle prawa jest niewinny, tam oczywiście zarzuty korupcyjne, 48%, no i nie tyle pretendent, bo Lula jest pretendentem, choć już przecież był prezydentem, no i obecny prezydent, który gdzieś tam w kąpielówkach i w klapkach tańczył w rytmie być może samby przed kilkoma tygodniami w czasie kampanii Jair Bolsonaro, 43%, tak? Z drugiej strony, właśnie, o co toczy się gra? Jak pani widzi, czy faktycznie te dwie postaci są manifestacją polaryzacji społecznej w Brazylii dzisiaj?
Są. To są dwie zupełnie inne wizje Brazylii. To są dwie zupełnie inne historie, jeśli chodzi o tych polityków. To są dwa zupełnie inne zaplecza, z których oni się wywodzą. Dwa zupełnie zderzenia dwóch różnych światów i też zderzenia dwóch różnych podejść do tego, w jaki sposób powinny funkcjonować instytucje i na jakich wartościach powinna opierać się Brazylia. Mamy prezydenta Lula da Silva, prezydent lewicowy, który zakłada daleko posunięty udział państwa w w gospodarce też, tak, w różnego rodzaju programach, które mają pomóc Brazylijczykom.
Bolsa Familia to jego program, tak. 500+, można powiedzieć, dla naszych słuchaczy, to takie swoiste 500+.
W takim uproszczeniu, tak.
W uproszczeniu.
Czy ten program, może dodajmy, był warunkowy, to znaczy, że on, to było stypendium rodzinne zakładające. Środki finansowe przekazywane głowie rodziny, czyli kobiecie, to znaczy zdefiniowane w ten sposób.
Dlatego, głowie rodziny, czyli kobiecie.
Doszła się po prostu do wniosku, że to kobieta będzie w stanie optymalnie zagospodarować środkami, które były przekazywane przede wszystkim na utrzymanie rodziny, przede wszystkim w domyśle dzieci. Z tego względu to były środki przekazywane kobietom. Mm-hmm.
Ja tutaj oczywiście troszkę żartuję. To jest rozwiązanie, które ma pewien kontekst oczywiście kulturowy i uznano, tak, że będzie to lepsze rozwiązanie. I
tak, ale to też wynika po prostu z tego, że Brazylia boryka się z różnego rodzaju problemami, no chociażby jeżeli chodzi o samotne matki, o kobiety tak porzucane przez swoich partnerów i tak dalej. Więc to było uwarunkowane różnego rodzaju czynnikami. Trzymamy Bolsa Familię i właśnie warunkowo pod warunkiem, że dziecko będzie zaszczepione i że dziecko będzie uczęszczać do szkoły. I to był bardzo...
Tak, ale mówimy oczywiście o szczepieniach poza kontekstem koronawirusa. Absolutnie, bo to dużo wcześniej niż pandemia. I to jest ta historia Luli. Rozmawiamy o tym, mówimy o tym, rozumiem, że to zbudowało jego kapitał społeczny, kapitał polityczny.
Tak, dzięki temu on był bardzo popularny, dlatego że pod koniec jego rządów, kiedy zestawiano statystyki, co ten program, ale także szereg innych programów, dopłaty różnego rodzaju dla najuboższych Brazylijczyków, wsparcie przy zakupie tak zwanego koszyka podstawowego produktów żywnościowych, pomoc, dopłaty do butli gazowych, tak, i wszelkie różnego rodzaju inne programy, inwestycje w szkolnictwo techniczne, promowanie szkolnictwa, stypendiów dla dzieci z ubogich domów w dostępie do szkół wyższych, tak? Zwiększenie liczby uniwersytetów, zwiększenie liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na uniwersytetach i dostępności do w ogóle szkolnictwa wyższego. To było bardzo, to właściwie zastanawia się, że tu mowa o kilkuset programach, więc to całej audycji by nie starczyło. Tak. I było rzeczywiście, to były ambitne polityki, a jednocześnie, co trzeba zaznaczyć, nieszczególnie kosztowne polityki. Sam program Bolsa Familia był programem, który nie obciążał znacząco budżetu państwa, a który dał.
I jednocześnie, zdaje się, pani doktor, on dotyczył i miał adresatami było około 50 milionów osób. To jest 1/4 Brazylii. To znaczy, że to nie było elementu stygmatyzacji społecznej, że ty bierzesz, a ja nie, bo dokładnie, to była bardzo duża grupa. Więc dokładnie, to jest fenomen i niewątpliwie on, ten program i wiele innych, o których pani mówi, przyczyniły się do zniwelowania tych różnic, ale dokładnie, one niestety w ostatnich latach zdaje się, że znowu się pogłębiają. I tu przychodzi drugi nasz bohater dla jednych antybohater, Jair Bolsonaro, i może poświęćmy jemu te kilka minut przed serwisem informacyjnym, pani doktor, możemy?
Tak, oczywiście. Prezydent Bolsonaro, obecna głowa państwa, zwyciężył w 2018 roku wyboru ku zaskoczeniu bardzo wielu obserwatorów, którzy nie dawali mu większych szans, dlatego że pewien fenomen prezydenta Bolsonaro jest to, że on w 2018 roku promował się jako politycznego outsidera, mając już doświadczenie 6 kadencji w parlamencie brazylijskim.
Dodam od siebie, że był w 9 partiach, zdaje się, różnych.
I przeskoków partyjnych, no to jest taka...
A ja wiem dlaczego, trochę zażartuję, bo ma też karierę wojskową za sobą, tak, i był spadochroniarzem. Tak. Był spadochroniarzem, więc ten spadochron potrafi nim bardzo dobrze operować. Miał sporo skoków, no tu w polityce co najmniej 9, ale oddaję pani głos.
I to był polityk, który w związku z czym był parlamentarzystą przez 27 lat, zasłynął tym, że nigdy nie był przewodniczącym żadnej izby. Chyba miał 2 projekty legislacyjne przez te 27 lat i znany był z tego, że lubił obrażać innych członków parlamentu i zasłynął z bardzo kontrowersyjnych, obraźliwych tekstów. Tekstów obraźliwych wobec kobiet, wobec przedstawicieli środowiska LGBT, wobec
osób. No dobrze. I moje pytanie teraz, czy Brazylijczycy to lubią? Czy oni to kupili? To wystarcza, żeby zostać prezydentem?
Czy oni to kupili? Z jednej strony zastanawia się teraz bardzo wielu analityków, czy nie jest przypadkiem tak, że prezydent Bolsonaro niekiedy bez żadnych oporów, bez żadnego zastanowienia uzewnętrzniał pewne, nie wiem, jak to nazwać, pewne obserwacje, które być może gdzieś głęboko tkwiły w pewnej szerszej grupie Brazylijczyków, tylko po prostu nie wypadało tego powiedzieć, dlatego że rasizm w Brazylii nie jest akceptowany. Taki, znaczy rasizm istnieje, ale jego manifestacja eksplicytna nie jest akceptowana. Tak. Nie jest cool być rasistą.
No jest, jest politycznie niepoprawnym tematem.
To jest politycznie niepoprawne. I tutaj być może prezydent Bolsonaro uosabia całym sobą pewne fantazje części Brazylijczyków, brazylijskiego społeczeństwa, którzy chcieliby, tak jak on, po prostu móc obrazić kogoś.
Móc obrazić. Bo Lula wygrywa, z tego co pamiętam, w tych społecznościach bardziej, proszę wybaczyć słowo, kolorowych, prawda?
Lula ma zwiększone poparcie, tak, wśród osób czarnoskórych i też wśród osób, wśród uboższej części, przede wszystkim brazylijskiego społeczeństwa. Prezydent Bolsonaro to są osoby, które są zamożniejsze. To są pewne specyficzne grupy, takie jak wielcy właśnie producenci żywności, agrobiznes, albo środowiska ewangelickie, czy zielonoświątkowe, albo inaczej neopentekostalne. I to wynika też z pewnej zupełnie odmiennej wizji państwa. Prezydent Bolsonaro nie był zwolennikiem programów społecznych, chociaż może dodam, że w dobie on nie zdecydował się i zapowiadał to już w kampanii w 2018 roku, że nie zlikwiduje stypendium rodzinnego. Co więcej, on z jednej strony zmienił jego nazwę, bo nie chciał, żeby się kojarzyła z prezydentem Lulą da Silvą.
Jak, na co zmienili tę nazwę, z ciekawości?
Auxílio Brasil, czyli brazylijska pomoc.
Neutralne, neutralne.
Natomiast zwiększył jego wysokość, bo podniósł ją go... Bolsa Familia startowała z przeciętne stypendium, przeciętne świadczenie to było około 80 reali, więc można powiedzieć nie 500 plus, tylko 80 plus.
Odwołuje porównanie.
Ono mogło się wydawać mało znaczące, natomiast ono też świadczy o kilku kwestiach. Z jednej strony o poziomie ubóstwa w Brazylii, z drugiej strony tam możliwe były pewne kumulacje, ale one dochodziły chyba maksymalnie, z tego co pamiętam, w pierwszej dekadzie XXI wieku to około 200 reali. One zostały podniesione do 400 reali w dobie pandemii, a w tym momencie od połowy roku do 600 reali.
Czyli Bolsonaro nie wycofał się z tego programu.
Nie, on się
przemianował.
Wycofanie się byłoby politycznym samobójstwem dla jakiegokolwiek polityka. To trzeba też otwarcie powiedzieć i nawet prezydent Bolsonaro zdaje sobie z tego sprawę. Co więcej, przed wyborami, walcząc o ten uboższy elektorat, podniósł do końca roku wysokość świadczenia. Nie jest powiedziane, na jakim poziomie to świadczenie będzie od 1 stycznia 2023 roku. Natomiast rzeczywiście w rzeczywistości postpandemicznej, kiedy Brazylia